Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W intencji poszanowania życia ludzkiego modlono się dziś na Jasnej Górze.
W Watykanie obraduje Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Szpitali Katolickich.
O jego pracach powie ojciec Ambroży Pietrzkiewicz, Bonifrater.
Działania Kościoła w obliczu wyzwań sekularyzacji to temat spotkania konsultorów Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
W konferencji uczestniczy biskup Jan Kopiec.
Piotr Samerek w swej cyklicznej audycji powie o pierwszym powojennym konsystorzu w lutym 1946 roku, podczas którego biret kardynalski otrzymał metropolita krakowski Adam Sapieha.
3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Na Jasnej Górze uroczystość Królowej Polski upływa pod znakiem szczególnej modlitwy w obronie świętości życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym roku mija 25 lat od złożenia wotum kobiet polskich, kielicha życia i przemiany narodu oraz przyjętych w 1982 roku zobowiązań Polaków do szacunku dla ludzkiego życia. W uroczystej sumie odpustowej celebrowanej z udziałem Episkopatu Polski uczestniczyło ponad 50 tysięcy wiernych.
Przed mszą świętą odmówiona została modlitwa różańcowa o zwycięstwo cywilizacji życia nad tragiczną chęcią uśmiercania. Pielgrzymi złożyli przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego, która jest szczególną formą modlitwy w obronie życia. W homilii kardynał Józef Glemp mówił o problemach Polaków. Wymienił tak liczną dziś emigrację zarobkową, z którą wiąże się rozłąka rodzin oraz uleganie konsumpcjonizmowi. Zdaniem prymasa Polski samo dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb nie jest czymś złym, ale zagrożeniem jest chęć zdobywania coraz to nowych dóbr.
Konsumpcjonizm ma to do siebie, że coraz chce więcej, coraz to nowe wyrzuca dotychczasowe, by zdobyć nowocześniejsze i zagubienie gdzieś ducha, gdzie jest rodzina, gdzie są dzieci, modlitwa, gdzie jest czas wolny na podziękowanie Panu Bogu.
Kardynał Glemp wezwał do ulepszania i kształtowania demokracji w Polsce oraz do wnoszenia, zwłaszcza we wspólnotę europejską, naszego narodowego dziedzictwa. Eucharystia sprawowana była w kielichu życia i przemiany, który na szczyt wniosła rodzina z 7 dzieci.
Przez 25 lat kielich ten napełniał się. Są w nim nasze klęski, są i zwycięstwa owocujące życiem. Jest nasz ból i nasza wielka wdzięczność za nieustanną pomoc Boga i Maryi.
Powiedziała Janina Michalska, która tak jak w 1982 roku i dziś przekazała kielich celebransowi. Jasnogórska modlitwa w obronie życia potrwa do późnych godzin wieczornych. Z racji dzisiejszej uroczystości w sanktuarium zaprezentowano nowy album o Jasnej Górze, Na tęczy jej uśmiechu, autorstwa poety Ernesta Bryla i Krzysztofa Świertoka, jasnogórskiego fotografa. Maryjne wiersze deklamował sam autor. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Odnowa duszpasterstwa w szpitalach to temat rozpoczętego dziś w Watykanie Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Instytucji Służby Zdrowia. Na całym świecie istnieje ponad 5 tysięcy szpitali katolickich, a w kongresie biorą udział przedstawiciele 5 kontynentów. Polskę reprezentuje przeor Bonifratrów w Łodzi ojciec Ambroży Pietrzkiewicz.
Bardzo jasno zostało sprecyzowane, że skoro mówimy o szpitalach katolickich, to musi się w nich mówić o Chrystusie i w oparciu o to winniśmy dopiero działać. Na pewno te doświadczenia, które tutaj już po tym pierwszym dniu można dotknąć jak gdyby, pokazują, że mamy ogromne zadanie, które przed nami stoi. Jest potrzeba ewangelizowania świata, to właśnie człowiek chory musi mieć przywróconą swoją godność, musi mieć przywrócone także prawa. Potrzeba jak gdyby duszpasterskiej współpracy wszystkich osób, myślę tutaj o kapelanach, o osobach życia konsekrowanego, o współpracownikach świeckich, wolontariuszach, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie szpitali, ale także rodzin chorych. To, abyśmy mogli do końca przyjść z pomocą człowiekowi choremu, wymaga jednak ogromnego zaangażowania wszystkich tych osób, które wymieniłem. Mówimy o Afryce, mówimy o Oceanii, mówimy o obu Amerykach, a także o Oceanii, o Europie. To są zupełnie inne kraje i każdy z nich ma swoje wyzwania, swoje problemy, z którymi się boryka. To, co zdecydowanie bardzo ujmuje serce, to Afryka, Azja, gdzie jest ogromna bieda, która dotyka szczególnie dzieci. W Afryce, w Azji wiele dzieci umiera bardzo wcześnie. To są na pewno problemy, które odróżniają jak gdyby kontynent, na którym my żyjemy. My zdecydowanie mamy inne problemy. Mówimy dzisiaj o prawie do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, ale to wcale nie jest takie oczywiste w wielu krajach. Stąd też szpitale katolickie mają tutaj ogromne wyzwanie, które przed nimi stoi.
Ojciec jest przeorem konwentu Bonifratów w Łodzi, gdzie prowadzony jest szpital. Ojcowie Bonifratczy podjęli na nowo te wyzwania. Jak wygląda to dzieło Bonifratów w Polsce? Jakie są osiągnięcia i nowe doświadczenia? Może wyzwania, przed którymi ojcowie stoją, właśnie podejmując swój charyzmat?
Tak, jest to rzeczywiście w jakiś sposób, powiedziałbym, raczkująca rzeczywistość, bowiem w Polsce jest zaledwie kilka szpitali katolickich, które prowadzone są przez Instytuty Życia Konsekrowanego. Myślę tutaj o szpitalu Ojców Kamilianów, o szpitalu Sióstr Boromeuszek, no i oczywiście o trzech naszych szpitalach. W jaki sposób byliśmy tymi, którzy jako pierwsi odważyli się na ten krok, by ponownie wrócić do szpitala. Był to szpital w Krakowie i już funkcjonuje pod naszym zarządem od 1997 roku. Oprócz tego jest wspomniany przez ojca szpital w Łodzi i także trzeci, kolejny szpital w Marysinie Piaskach w Wielkopolsce. Na pewno dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas pewnej determinacji, dlatego że dofinansowanie szpitali na pewno jest niewystarczające, a trudno wyobrazić sobie, aby po tym tak długim okresie funkcjonowania szpitali nie pod naszym zarządem można było z taką ekspansją na nowo zacząć funkcjonować. Wyzwań jest na pewno wiele. Najważniejsze to to, że jest ogromne zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa. Niestety nasze szpitale są niewielkie. Mają zaledwie około 130 łóżek każdy z nich. Natomiast chętnych do skorzystania z naszej posługi w charakterze pacjenta jest bardzo dużo. Niestety ta odmowa przyjęcia jest dla nas czymś bardzo bolesnym. Odnoszę wrażenie, że trzeba jeszcze trochę czasu, aby i także inne zgromadzenia żeńskie czy też męskie w Polsce podjęły na nowo to ogromne wyzwanie z odwagą i odnowiły w sobie tę posługę wobec człowieka chorego i potrzebującego.
Mówił ojciec Ambroży Pietrzkiewicz, przeor Bonifratów w Łodzi, uczestnik sesji szpitali katolickich.
Przepowiadanie, dialog i świadectwo w obliczu wyzwań sekularyzacji w Europie to temat trzeciego spotkania europejskich konsultorów Papieskiej Rady do Spraw Kultury i przewodniczących Komisji Episkopatów Europy do Spraw Kultury. Czterodniowa konferencja rozpoczęła się w Sybinie w Rumunii. Uczestniczy w niej biskup Jan Kopiec z Opola.
Centrum, jak sama nazwa ogólna konferencji wskazuje, jest trudne zagadnienie dzisiejszego czasu, jak w dzisiejszych warunkach chrześcijanin, a także człowiek Kościoła ma sprawować się wobec wyzwań, które są bardzo dotkliwe. Przepowiadanie Chrystusa w dialogowej formie i jeszcze zdawaniem świadectwa jest dzisiaj chyba tym wyzwaniem, które nie jest tak jednoznacznie zrozumiane. Dlatego też cały cel wszystkich wykładów, seminariów, potem dyskusji bardzo ożywionych, które się rozpoczęły, zmierza do wypracowania pewnego jakiegoś, jeżeli nie bardzo praktycznego do końca scenariusza, to przynajmniej by dobrze rozumieć, co dla dzisiejszego chrześcijanina jest ważne. Zaczął bardzo ładnie od swojego takiego wstępnego wprowadzenia kardynał Pupart, zwracając uwagę na to, że te trzy słowa, te trzy główne, kluczowe pojęcia, to jest właściwie dzisiaj zadanie, którego nie można pozostawić obojętnie. Dzisiaj od chrześcijanina nie wymaga się tylko i wyłącznie, by był on chrześcijaninem, ale on równocześnie musi ustawić siebie i całe swoje chrześcijańskie nastawienie z wiary płynące wobec dzisiejszego świata. Stąd nie wystarczy tylko dzisiaj nawet na płaszczyźnie zwykłej informacji pozostawać, ale trzeba sięgnąć do tego, co jest największym tutaj zaproszeniem i wyzwaniem. Bo w centrum zarówno przepowiadania, jak dialogu i świadectwa musi jednak stanąć żywy Bóg, i to głównie w Jezusie Chrystusie, który może być płaszczyzną naszego porozumienia. Ten wątek podjął arcybiskup już emerytowany Strasburga, Joseph Doré, który mówił bardziej na temat naszego największego takiego konfliktowego zestawienia dzisiejszego głoszenia z procesem sekularyzacji. Ponieważ my, owszem, znamy to pojęcie i używamy go, a już od rewolucji francuskiej zadomowił się ten termin bardzo mocno, ale my równocześnie nie bardzo rozumiemy, czy można proces ten i samo rozumienie tego procesu jednak w jakimś stopniu tak dokładnie ułożyć, żeby można było widzieć w tym także wejście jakieś, czy jakiś punkt zaczepienia do dialogu, bo wszystko w sekularyzmie i w sekularyzacji nie musi być tylko i wyłącznie negujące i Boga, i Kościół. Myślę, że to było bardzo ciekawe. Oczywiście to jest dopiero początek, bo dzisiajśmy dopiero rozpoczęli. W dalszym ciągu jeszcze będzie bardzo dużo przedstawień. Myślę, że wszystkie one będą zmierzały do pokazania, na jakich płaszczyznach owo głoszenie, dialog i świadectwo może być przekazywane. I tak na przykład wiem, że kardynał z Lizbony, Policarpo, będzie mówił na temat piękna, kontaktu między tym, co jest ludzkim wytworem i to tym już takim bardziej wykwintnym, właśnie z Bogiem. Arcybiskup Bruno Forte będzie mówił na temat, co też można wyczytać z pracy rozumu człowieka, także o Bogu. Więc to wszystko się będzie składało na jakąś taką próbę przynajmniej pokazania na wielu płaszczyznach tego, co dzisiaj człowiekowi można by podpowiedzieć, by on, zwłaszcza chrześcijanin, nie tracąc nic ze swojej tożsamości, jednak w dzisiejszym świecie także mógł przybliżyć to, co dla niego jest najważniejsze.
Sybina w Rumunii mówił ksiądz biskup Jan Kopiec. Dziękuję serdecznie.
Wśród blisko 50 uczestników spotkania w Sybinie są również kardynałowie Francesco Marchisano, Cormac Murphy O'Connor i Franz Rode. W konferencji, która potrwa do niedzieli, uczestniczy też konsultor Papieskiej Rady do Spraw Kultury Krzysztof Zanussi.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Konsystorz. Pius XII miał pełną świadomość potrzeby odbudowy Kościoła i świata po katastrofie wojennej. Jednym z elementów odbudowy była decyzja o zwołaniu konsystorza i kreowaniu nowych kardynałów. Tym samym papież chciał nadrobić pewne zaległości, jakie powstały w uzupełnianiu składu kolegium kardynalskiego na skutek światowego konfliktu. 18 lutego 1946 roku odbył się pierwszy w czasie pontyfikatu Piusa XII konsystorz tajny, podczas którego Ojciec Święty mianował aż 32 nowych kardynałów, niemal podwajając liczbę członków świętego kolegium, nie przekraczając jednak ustanowionego w XVI wieku limitu 70 kardynałów. Wśród nowych książąt Kościoła było zaledwie 4 Włochów i między innymi 3 Niemców, 1 Ormianin, 1 Chińczyk, ale także 2 hierarchów zza powstającej szybko żelaznej kurtyny. Metropolita krakowski Adam Sapieha i młody prymas Węgier Józef Mintszenty. Nigdy wcześniej w historii Kościoła podczas jednego konsystorza papież nie kreował tak dużej liczby kardynałów reprezentujących tak wiele narodów. 22 lutego w Auli Błogosławieństw Pius XII wręczył nowym kardynałom birety a następnego dnia kapelusze kardynalskie w Bazylice Świętego Piotra. Uroczystość ta zgromadziła około 35 tysięcy wiernych, wśród których było też wielu Polaków, głównie żołnierzy drugiego korpusu. Dzięki swoim zabiegom ambasada otrzymała z prefektury domu papieskiego 350 kart wstępu dla żołnierzy oraz przeszło 150 dla polskich księży, osób zakonnych i polskiej kolonii w Rzymie. Ponadto, niezależnie od tego, dzięki osobistej interwencji ambasadora Pape, w uroczystości wziął udział generał Anders na czele oficjalnej delegacji drugiego korpusu, złożonej z przedstawicieli wszystkich wielkich jednostek wchodzących w jego skład. Anders ze swoim otoczeniem siedział na honorowej trybunie obok amerykańskich generałów Clarka i Lee. Metropolita krakowski jako czwarty podchodził do papieża, który wręczał kapelusza. Wówczas rozległy się owacje zgromadzonych Polaków, do których dołączyli też Włosi wykrzykujący: Polak, Polak, który tak wiele wycierpiał od nazistów. Tego samego dnia kardynał Sapieha został mianowany członkiem Kongregacji Kościołów Wschodnich oraz Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów, a jako swój kościół w Rzymie otrzymał jeden z najstarszych, czyli Santa Francesca Romana, znajdujący się na Forum Romanum. Kilka dni później metropolita krakowski, obejmując ten kościół, wzywał Polaków zgromadzonych na liturgii, aby zachowali polską tradycję i dochowali wierności wierze przodków. Pobyt kardynała Sapiehy w Wiecznym Mieście trwał do 5 marca. W międzyczasie został przyjęty na audiencji przez Piusa XII, odbył kolejne rozmowy w Watykanie, a także z ambasadorem Pape i generałem Andersem. Pojechał także na Monte Cassino. Co znamienne, nie spotkał się z nikim z ambasady przy państwie włoskim, podległej nowemu rządowi warszawskiemu, choć z pewnością był pod stałą obserwacją z jej strony. Przebieg konsestorza, a także pobyt kardynała Sapiehy w Rzymie bardzo dobrze ocenił monsignor Montini w rozmowie z Pape, która miała miejsce 8 marca. Ocena ze strony kardynała nie była tak pomyślna, bowiem mimo licznych prób nie udało mu się spotkać z arcybiskupem Tardinim w sprawie interpretacji pełnomocnictw, jakie otrzymał latem 1945 roku w Watykanie kardynał Chlont. Z kolei dla ambasadora Pape konsystorz był także dobrą okazją do nawiązania kontaktów z nowymi kardynałami anglosaskimi, głównie z kardynałem Szpelmanem z Nowego Jorku i Griffinem z Londynu. Rozmowy z nimi dały polskiemu dyplomacie nadzieję, o której pisał w liście do ministra Tarnowskiego z 11 kwietnia 1946 roku na podjęcie przez biskupów amerykańskich działań na rzecz pomocy materialnej dla Polaków w kraju i na emigracji oraz wystąpienia w obronie Polski. Ponadto ambasador informował o narastającej antywatykańskiej sowieckiej akcji propagandowej, wobec której Stolica Apostolska pozostała w zupełnym osamotnieniu, bowiem inne państwa zajęły pozycje neutralne. Pisał jednak również: ta neutralność boli i niepokoi Watykan, który, jak się wydaje, nie bez ukrytej satysfakcji stwierdza obecnie, że nie przeszkodziło to temu, że Anglia stała się na równi ze Stolicą Apostolską przedmiotem ataku frontalnego ze strony Rosji. Przypuszczam, że należy się liczyć z intensyfikacją akcji antysowieckiej prowadzonej już od dłuższego czasu przez episkopat katolicki na terenie państw anglosaskich i gdzie indziej. Radosny moment konsystorza został przysłonięty brutalną rzeczywistością nasilającej się konfrontacji ideologicznej w świecie, w której Watykan i sprawy polskie miały zarezerwowane swoje miejsce. Przygotowaniem do nieuchronnego starcia między Kościołem a komunistycznym państwem w Polsce było wzmocnienie pozycji kardynała Chlonda. O tym i o nowych nominacjach biskupich w Polsce powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus. Thank you.